Cześć, z tej strony Olga Wilczyńska, witam Cię w 19 odcinku mojego podcastu, a słuchasz podcastu Biznes Edukacyjny, Marketing, Rozwój i Sprzedaż dla obecnych i przyszłych właścicieli marek edukacyjnych. Dzisiaj podejmuję kolejny temat, a będziemy mówić o stronach internetowych właśnie marek edukacyjnych. Ja jestem w biznesie edukacyjnym od 2008 roku i mniej więcej właśnie w tych latach powstawała moja pierwsza strona internetowa, którą zleciłam na zewnątrz. I to były też takie czasy, kiedy panowało takie hasło, że jak nie macie w internecie, to nie istniejesz. I oczywiście nie jest tu mowa o social mediach, tylko właśnie o tym, żeby mieć jakąś stronę, wizytówkę w internecie. Te strony były totalnie nieresponsywne. Często już osoby, które mają tak stare strony, to one w większości w ogóle nie funkcjonują. To też były czasy, kiedy nie scrollowało się stron internetowych, ani blogów na Facebooku, ani na telefonie, no bo wiadomo, że wtedy tak to wszystko nie wyglądało jak dziś. Oczywiście moje strony już miały mnóstwo aktualizacji, nie tylko jeżeli chodzi o część wizualną, ale też treści, które się na niej znajdują. Bo chodzi tutaj właśnie o m.in. o SEO oraz o to, żeby ta strona miała konkretny cel. No i postanowiłam podjąć ten temat, dlatego że obserwuję właśnie właścicieli firm edukacyjnych, często zaglądam też na ich strony internetowe i bywa bardzo różnie. Aby wyjaśnić, co to takiego śmietnik na stronie internetowej, zaprosiłam rozmówczynię, która stworzyła, jakby jest kreatorką tego stwierdzenia, właśnie internetowy śmietnik. Witam Joannę Gizgier, właścicielkę marki By Fehu. Cześć Joanna.
Cześć, cześć Olga.
Nie ukrywam, że
cieszę się, dziękuję.
Nie chciałam jeszcze powiedzieć, że miałam duży stres właśnie przed wypowiedzeniem Twojego nazwiska i Twojej nazwy, Twojej marki, ale cieszę się, że mi się udało.
Tak, bardzo proste jest. Tak jak czytamy, wypowiadamy.
Cieszę się, że przyjęłaś zaproszenie i chciałam się od razu Ciebie zapytać, co to jest ten śmietnik na stronach internetowych? O co tu chodzi?
Wiesz co, odkąd weszliśmy masowo tak w sprzedaż internetową, czy to są usługi, czy produkty, nie ma znaczenia. Za to znaczenie ma, jaki cel jest strony. Bo nie każda strona jest przygotowana pod to, co ma sprzedawać, tak? Każda strona musi być stworzona w jakimś konkretnym celu i służyć do czegoś. Więc jak się zapytasz, jak zrobić jakąś stronę, to pierwsze pytanie zawsze jest, co będzie sprzedawane, jaki odbiorca będzie tej strony i jak to wygląda. Masowo ruszając właśnie w sprzedaż internetową, ludzie zaczęli po prostu albo wynajmować firmy, które pojawiły się z jakiegoś tam potrzeb chwili nagle, albo po prostu samodzielnie zaczęli robić i strony internetowe wyglądają w ten sposób, że pod CMS WordPress jest podłączany jakiś szablon albo jakiś page builder typu Divi, Elementor i tak dalej. Elementor. I podmieniają treści, tak, w tym szablonie, zdjęcia. I to jest strona internetowa, tak? Według nich. I nic bardziej mylnego. To jest po prostu tak zwana albo wydmuszka, bo nazwałam wydmuszka i zaczyna się wtedy ten śmietnik internetowy. Dlatego, że jeżeli nie zbudujemy, te szablony są definiowane, tak? Czyli one są ograniczone do pewnych zasobów, które ma ten szablon. W momencie, kiedy my stosujemy szablon predefiniowany, czyli z możliwością rozwoju, rozbudowy, to jest też zupełnie coś innego dla algorytmów. I teraz to są strasznie ogromne różnice, o których niewiele osób ma pojęcie. Mało tego, pisane treści. Branża edukacyjna pewnie u Ciebie się zajmują między innymi też językami.
Zgadza się.
No właśnie, i teraz trafia do nas na przykład firma, która chce prowadzić edukację językową dla kilku krajów, tak? I spotkałam się z tym na przykład, że miała zrobioną stronę w trzech językach i to wszystko było na jednej stronie. A mało kto wie, że internet to jest taki worek i składa się w 80% to są język angielski, a to 20% to są języki mieszane. I teraz w momencie, kiedy mieszamy języki na stronie, nie definiujemy ich pod potencjalnych klientów i to, gdzie mamy to sprzedawać, na jaki rynek przede wszystkim, no to trafiamy do tych 80%, gdzie się pomieszamy, kompletnie nie używając możliwości tych 20%. I w tym momencie, mieszając te języki, trafiamy do takiego właśnie śmietnika internetowego, bo tak jak jest powiedziane, co jest do wszystkiego, to jest do niczego. Czyli w momencie, kiedy chcemy budować stronę i w języku polskim, francuskim i powiedzmy angielskim, to są trzy osobne zbudowane strony ze sobą połączone, gdzie każda oddziałuje na swój język, każda ma swoje własne SEO, swoje własne mechanizmy i one po prostu się nie gryzą, nie kłócą się. Więc to jest...
Bo chciałabym teraz, bo już trochę weszłaś tu, użyłaś słowa SEO. Co to tak naprawdę te SEO jest? Bo jakby ja jak słyszałam pierwszy raz to sformułowanie, wydawało mi się, że tylko informatycy mogą robić SEO nam, wszystkim innym przedsiębiorcom. I wydawało mi się, że to, co ja będę robiła na swoich stronach, przypominam, że to było dosyć dawno temu, no to jakby... Nieważne, mogę sobie napisać, co chcę, tak? Jakby nie ma jakichś zasad wytycznych, po prostu hulaj dusza, piekła nie ma. Jakie są takie główne jakby zasady SEO, które my jako właściciele swoich stron internetowych możemy przestrzegać i używać? Jakby coś, co powinniśmy zawsze mieć na uwadze, tworząc się nowy wpis na bloga, czy odświeżając informacje na naszej stronie?
Może zacznę już od samego początku, żeby wyjaśnić, że SEO to nie jest pozycjonowanie. I to jest bardzo ważna rzecz, którą wszyscy mylą i trafiają jakieś strony do nas i proszę mi zrobić SEO. SEO to jest podstawa architektury strony, czyli jak zaczynamy budować jakąkolwiek stronę, jako, chociażby jako firma, badamy najpierw słowa kluczowe. To jest optymalizacja treści, odpowiednio podpisane zdjęcia, grafiki, multimedia, to jest minifikacja kodu, to jest... skrócenie czasu reakcji serwera. To te wszystkie składowe i wiele, wiele innych, bo tego jest cała masa, to są podstawy SEO. I wtedy dopiero, jeżeli te podstawy na stronie są wykonane, ona nie jest stroną wydmuszką, czyli nie jest pusta, ma podpisane treści, jest odpowiedni czas reakcji z serwerem, bo jeżeli jest za długa, to też niestety Google dziękują, tak? Albo są strony uszkodzone, nieużywane. Dużo firm też na przykład stwarza sobie jakąś stronę, bo kiedyś coś tam będzie. Nie, to już jest też traktowane jako spam, więc wszystko, co jest nieużywane na stronie, zaczyna ją ciągnąć w dół. Więc wszystkie te prawidłowości to są już podstawy SEO. I blog, jeżeli go używamy, jeżeli piszemy, to ważne, żebyśmy przestrzegali długości tytułów, żeby nagłówki były po kolei, bo często też się spotykamy na stronach, że jest najpierw nagłówek H1, później jest H5, później jest H3. Nie, to wszystko są liczby, algorytmy czytają po kolei, wtedy widzą, że struktura jest właściwie wykonana i musi być pewna prawidłowość i algorytmy to czytają, dają sygnał, że musimy zbadać tą ścieżkę. Dużo firm ma, powiedzmy, strony, które mają podstrony, ale wchodząc na kolejną podstronę, nie jesteśmy w stanie na przykład nic na niej zrobić. Jedyną opcją jest to, że musimy wrócić do początku i szukać ponownie czegoś innego, czyli źle połączone podstrony, które powodują wyjścia ze strony. I wtedy Google też odczytuje to wszystko jako strona niezbyt przyjazna dla algorytmów, bo są częste wyjścia. I to są te podstawy, czyli nie wolno nam usuwać nic z podstron, bo to wszystko podstrony czy produktów bardziej zrobić wyprzedane, bardziej zrobić na zasadzie, że już było reklama jakakolwiek i zostawić, zbudować dalszy produkt. Bo to wszystko gdzieś już zostało zakotwiczone i to doprowadza do błędów 404. I tworzymy wtedy te śmietniki, bo w momencie, kiedy nie mamy ku temu umiejętności, żeby ten błąd przekierować na błąd 301, to są wszystko liczby, to nie da się ukryć, to Google też czyta to jako strona niebezpieczna, coś już jest nieważne i bardzo szybko trafiamy do spamów, gdzie nie możemy się odbudować. Czyli te prawidłowości w działaniach są ważne. Bardzo dobrze podpisane permalinki, czyli te główne przy znacznikach HTML, jeżeli strona na przykład się nazywa sprzedaż, strona się nazywa na przykład, nie wiem, podpowiedz mi.
Super szkoła językowa.
Tak, na przykład, tak? I mamy lekcję i robimy lekcja 1. I jeżeli ta lekcja 1 nazywa się X0288 coś tam, no to to jest ten permalink nieprawidłowy. Musimy napisać lekcja 1, żeby się również wyświetlało to w linku. To są te wszystkie takie śmieciowe rzeczy. Tak samo bardzo dużo jest treści, które mają kody po prostu po pół metra, gdzie tworząc treść nawet na bloga czy pod jakikolwiek produkt, bardzo dużo ludzi robi błąd, że kopiuje sobie z Worda i wtedy te wordowskie, bo to wszystko też są kody, te wszystkie śmieci, style, fonty, kolory, rozmiary, to wszystko są heksy, wszystko jest zapisane. I kopiujemy wtedy do tej strony i zamiast przepisać sobie ręcznie i mieć czysty według stylu, który stworzony jest na stronie, no to pobieramy jeszcze ten cały śmietnik właśnie z Worda na przykład, tak? Mhm. I dodajemy. I tak się nawarstwia, zmiana kolorów. Każdy kolor ma swój znacznik heks. W momencie, kiedy go kilkakrotnie zmieniamy, te heksy nam się nawarstwiają. I później jak zaglądam na taką stronę, ona jest ciężka, ona nic nie chce robić samodzielnie, ona się po prostu, Google się sprzeciwia przyjaźnią z taką stroną, bo ona po prostu ma tyle kodów, zmian, wszystkiego, że czyszczenia jest na kilkanaście, kilkadziesiąt godzin pracy. I to są te śmietniki internetowe.
I to często jest tak, że to się dzieje po prostu poza naszą świadomością, jakby nam się wydaje, że my tylko przecież kopiujemy treść z Worda i ją po prostu wklejamy, ale przecież nam się podoba nagłówek H5 bardziej niż H3, no to zrobimy sobie H5, a potem H3, a potem się pomyśli, tak? Jakby faktycznie to dokładnie. Jest dużo rzeczy, które trzeba wiedzieć, do których trzeba się jakby douczyć. Ale powiedz mi, jeżeli ktoś właśnie dopiero teraz myśli o tym, aby zacząć tworzyć swoją stronę internetową, czy ważnym jest, żeby zacząć od konceptu, czy od razu przejść do działania? Czyli szukamy nawet firmy, bo też jest dużo firm, które robi strony internetowe. Wiem, że nie wszystkie też jakby specjalizują się właśnie w SEO i w innych rzeczach, raczej skupiają się na tej części wizualnej, żeby klient był zadowolony. A nie na tym, żeby ta strona miała konkretne cele, żeby faktycznie kierowała czy to do zakupu, do zapisu i tak dalej. Na co powinniśmy zwrócić uwagę przy szukaniu osób do współpracy?
Znaczy przede wszystkim, że oszczędzając teraz jest to strasznie złudne, bo wydając na stronę 2-3 tysiące w tym momencie, ona i tak nie przyniesie ci zysków takich, jakich chcesz. I będzie trzeba ją naprawiać, czyścić i tak dalej. Więc to są takie pierwsze rzeczy, co ja zawsze mówię, mogę powiedzieć na swoim przykładzie, że my tworząc stronę, jest nas cały zespół, czyli jest programista, jest projektant od UX-u, jest koordynator projektu, jest projektant wideo, projektant 3D, tak? Więc w momencie, kiedy my na przykład robimy taką sesję inspiracyjną, gdzie właśnie zawsze u nas to jest głównie początek współpracy, bo wtedy tworzymy całą koncepcję marki, bo dużo osób nawet nie ma świadomości, jak ta droga musi wyglądać, bo każdego jak się zapytasz, jaki jest cel strony, no to wszyscy zarabianie. No okej, okay, ale żeby dojść do tego celu, my musimy stworzyć ku temu narzędzie, żeby tą drogę przeszła, tak, do tego celu. I to jest bardzo ważne, że dużo ludzi zostawia to na koniec, stwarza sobie jakąś wizualkę, bierze szablon, a dobra, to mi się podoba, a później się okazuje, że ten szablon nie sprzedaje, bo kompletnie to nie jest ta usługa, kompletnie to nie jest mój klient, kompletnie to nie jest target i droga, w którą powinnam iść. I znowu zaczynamy od nowa, bo idąc do firmy, tworząc nową stronę, dużo osób mówi, proszę mi poprawić stronę. I tak jak też dzisiaj miałam przypadek, rozmawiałam na temat, ale ja nie chcę tworzyć nowej strony, bo już coś się dzieje na tej mojej stronie, chcę po prostu zmienić jej wygląd. I teraz ważna rzecz, na przykład jeżeli tworzymy na WordPressie, to jest to podstawa CMS, na którym jest wszystkie możliwe rzeczy się zapisują, to jest nasza baza danych i on daje nam możliwość stworzenia strony internetowej na jakimś motywie. I to jest ta druga część. Ten motyw musimy albo zaprojektować, albo wymienić, albo użyć tego, który już obecnie mamy i na ile nam pozwala. I teraz w momencie, kiedy ktoś sobie załadował szablon, to on już jest zdefiniowany i on jakoś wygląda i nie jesteśmy w stanie go wtedy zmienić, tak? To nie jest tak, że my sobie wykroimy coś z szablonu i wkleimy coś nowego, bo pani sobie pan zażyczył. No nie da się. Albo tworzymy jeszcze raz szablon, czyli projektujemy go w materiałach tych graficznych, no i wtedy już później, dopiero po zatwierdzeniu całej wizualizacji, całego przejścia, jak klient przechodzi, jak to wszystko wygląda, ważne, żeby ta ścieżka zakupowa była maksymalnie w 3 krokach, bo ludzie się gubią, nie mają czasu na to, żeby nas szukać i żeby ta ścieżka w 3 krokach również była na urządzeniach mobilnych. I w tym momencie dopiero możemy go wprowadzać na CMS, chociażby WordPress, tak? Albo na jakiś dedykowany. I to jest ta prawidłowość, czyli zaczynamy od koncepcji, od wybrania wizualnie, jak to wszystko ma wyglądać, dobieramy słowa kluczowe, definiujemy drogę, jaka jest do naszego klienta i kim jest nasz klient i dopiero zaczynamy tworzyć stronę.
Super, Joanna, bardzo Ci dziękuję. Mnóstwo przydatnych rad. Myślę, że niektórzy będą musieli dwukrotnie odsłuchać ten odcinek. Można powiedzieć, że tak jak wszystko, nie ma też drogi na skróty przy biznesie, nie ma też i w tym przypadku żadnej drogi na skróty, trzeba faktycznie zacząć od koncepcji i krok po kroku wszystko realizować. Jeszcze raz dziękuję Ci za rozmowę, a ja zachęcam słuchaczy do odsłuchania kolejnych i poprzednich odcinków mojego podcastu.